El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Witajcie, tutaj Monika Bławat w Czterech Stronach Świata. Jak Wam obiecałam, dzisiaj będzie troszeczkę cieplej. A chciałabym zacząć od Papui Zachodniej, ostatniego pokolenia. Była to prezentacja Alicji Kubiak i Jana Kurzela. Papua Zachodnia. Jest to może troszeczkę skomplikowane, jeżeli chcemy się dowiedzieć konkretnie Papua, Papua Zachodnia, czy to samo? Nie do końca. Istnieje państwo Papua Nowa Gwinea, które leży na połowie wyspy Nowej Gwinei, która znajduje się na północ od Australii. Natomiast Papua Zachodnia jest to druga część wyspy Nowej Gwinei i jest to półwysep będący indonezyjską prowincją. Także Papua jako państwo i Papua Zachodnia to nie jest to samo. Pani Alicja i pan Jan opowiadali o plemionach papuaskich, o plemieniu Korowaj i plemieniu Asmatów. Spędzili kilka tygodni z nimi. A czy jest tam trudno się dostać i czy trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenia? Na te pytania zaraz usłyszycie odpowiedzi.
Było ciężko. Przede wszystkim trzeba było pierw długo płynąć łodzią, następnie kilka godzin iść przez dżunglę w warunkach nie za ciekawych. Przede wszystkim wiele bagna, komarów, pijawek, błoto niekiedy po pas. Także z wioski do wioski to trzeba było iść tak gdzieś 5-6 godzin w takich warunkach.
A czy musieliście mieć państwo jakąś specjalną zgodę tego plemienia?
Plemienia nie, ale musieliśmy mieć zgodę policji indonezyjskiej, którą trzeba było załatwić na głównych posterunkach policji, może na przykład w Dżadżapurze. I on po prostu jest tak zwany surat jalan, który zezwala na wejście na te tereny. Trzeba zrobić wiele kserokopii, ponieważ w każdym lokalnym posterunku policji przed każdymi władzami trzeba pokazywać, że mamy zgody, że możemy wchodzić do Korowajów i do Asmatów.
Znaczy tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo tych osób, które tam się udają.
Znaczy w tej chwili już trudno mówić o jakimkolwiek plemieniu, które jest odcięte od świata, prawda? Natomiast część jest osób, które jeszcze zostały w tych domach na drzewach, które żyją w tym starym sposobem. Natomiast większość, zwłaszcza ludzie młodzi, już przechodzą do tych wiosek, które są rząd indonezyjski zrobił i już po prostu żyją bardziej, powiedzmy, w sposób cywilizowany.
A jak plemię tłumaczyło kanibalizm?
Nie tłumaczyli. Z nimi na ten temat się nie rozmawia. Oni nie chcą rozmawiać na ten temat. Nawet jak mówiliśmy na prelekcji, młodzi ludzie w ogóle się wstydzą tego. Natomiast ci starsi nie chcą w ogóle słyszeć tego słowa. My nasze informacje czerpaliśmy od przewodnika, który z nimi jeszcze wiele, wiele lat wcześniej rozmawiał, te informacje od nich mógł wtedy jeszcze uzyskać.
Cały kanibalizm Korowajów jest oparty na zemście, ponieważ oni uważają, że jeżeli zły duch może zabić człowieka, to równie dobrze człowiek może w ramach zemsty zabić tego złego ducha, który robi krzywdę człowiekowi. Asmaci robią rzeźby tylko i wyłącznie na swój użytek. Znaczy w tej chwili też już jest sztuka na sprzedaż na pewno, bo to coraz więcej turystów, coraz bardziej znani. Natomiast te, które oni robią na swój własny użytek, to są te najcenniejsze, to są te najważniejsze. To są rzeźby rytualne na różne ceremonie. Tam jest bardzo dużo ceremonii, wiara w duchy i nie tylko. Te, które są robione na sprzedaż, nie są naturalne, nie są prawdziwe. Synkretyzm religijny jest tak powszechny, że bardzo trudno jest się połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Oni siebie uważają za chrześcijan.
Ale oni chrześcijanami nie są, absolutnie. Tam są kościoły w tych dużych wioskach, czy w tych miasteczkach asmackich, natomiast są one puste. Praktycznie tam wtedy msza jest, jak jakiś misjonarz się zjawi. Natomiast oni sami mówią o duchach, o różnych swoich obrządkach, tych jeszcze z dawnych lat, ale o chrześcijaństwie to z nimi nie porozmawiamy.
Jeżeli chodzi o prelekcje na Kolosach, to odbywają się one oczywiście w hali Gdyni Arena, ale oprócz tego są one w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. I to, że są one w tym innym miejscu niż tym takim najbardziej kojarzonym z Kolosami, w tym, do którego przychodzi najwięcej osób, to prelekcje w Parku Technologicznym wcale nie są jakieś mniej ciekawe. Może jest tam mniejsza kolejka, to fakt. Ale myślę, że mimo wszystko warto się tam też wybrać. I właśnie chciałabym Wam powiedzieć o prelekcji z Parku Naukowo-Technologicznego Taneczne odczarowanie Kolumbii Natalii Mileszyk. Natalia w Kolumbii spędziła 5 tygodni i odwiedziła 3 miasta, czyli 3 różne karnawały. W Pasto, w południowo-zachodniej Kolumbii, jest to miasteczko w Andach. Kolejne to Rio Sucio, będące na zachodzie, oraz Ciénaga, na północy kraju, nad Morzem Karaibskim. Karnawały oczywiście łączy taniec, łączy muzyka, jednak są one różne i mają takie tematy przewodnie. O tych karnawałach bardzo dużo informacji nie ma, natomiast kiedy się wpisze w internecie, wpisywałam akurat w języku angielskim, karnawał w danym z tych miast, pojawiają nam się filmiki. Nie jest ich dużo, wręcz jest ich mało, jednakże warto sobie zobaczyć, jak to wygląda na żywo. My raczej nie kojarzymy tych miast, tych karnawałów, ale może są one bardziej znane na miejscu, w Kolumbii, a może jednak nie.
Najbardziej znanym karnawałem w ogóle porównywalnym do tego, który jest w Rio de Janeiro w Brazylii, o którym każdy słyszał, jest karnawał w Barranquilla. On odbywa się w lutym corocznie i to jest chyba największy karnawał, to znaczy nie chyba, to jest na pewno największy karnawał, jaki ma miejsce w Kolumbii.
A trzy, na których byłaś, co je łączy, a czym one się różnią?
Na pewno łączy je to, że to jest taki moment i taka przestrzeń dla ludzi, żeby mogli wychodzić na ulicę, żeby mogli się razem bawić, razem świętować i zapomnieć trochę właśnie o tych problemach, z którymi Kolumbia na co dzień się boryka jako kraj. A łączy je tak naprawdę sposób też świętowania, w zależności od tego, w jakim regionie, czy to jest region górski, gdzie jest chłodno, czy to są Karaiby, no to ci ludzie wyglądają inaczej, ubierają inne stroje, inaczej dynamika dnia przebiega i oczywiście legendy, które stoją jakby za tymi karnawałami, bo każdy karnawał jest związany z pewną historią na pograniczu właśnie faktów i legend, to jest czynnik różnicujący. Karnawał w Pasto to jest tak zwany karnawał czarnych i białych, który wynika, jakby ma swoje korzenie w historii niewolnictwa w Kolumbii i tego, że niewolnicy na jeden dzień pozwolono im się bawić i od tego dnia właśnie zaczęto świętować również karnawał w Pasto. I to jest karnawał bardzo dobrze zorganizowany, z wielkimi paradami, z przygotowaniami trwającymi miesiące. Mam też na karnawale w Rio Sucio, to jest karnawał diabelski i tutaj się bierze z historii połączenia miasta, unifikacji miasta z dwóch wiosek i na granicy postawiono diabło, żeby ludzie za bardzo nie przekraczali tej granicy, ale oczywiście przekraczali, miasta się połączyły i diabeł został tylko w świadomości takich właśnie legend pewnych i wierzeń. I ten karnawał jest niesamowity ze względu na to, że jest bardzo małe miasteczko, przecież jest też bardzo dużo Kolumbijczyków z całego kraju, bo to jest taki bardzo intensywny karnawał, gdzie są poprzebierani w różne właśnie takie diabelskie przebrania. Odbywają się też korridy, co ciekawe, ale nie takie, na których ginie byk docelowo, tylko takie, na których byka się drażni i byk nie doznaje żadnego uszczerbku fizycznego. I ostatni karnawał, na jakim byłam, to był karnawał w Ciénadze, w mieście na wybrzeżu karaibskim, gdzie wierzy się, że kajman porwał kiedyś dziecko i ludzie wychodzą na ulicę, odwzorowując ruchy tego kajmana, tańczą i właśnie w ten sposób powstał karnawał. No i na Karaibach to jednak te stroje, te kolory, to jest tak niesamowite, że nie da się opisać słowami.
A czy jakiś strój szczególnie zapadł Ci w pamięć?
No to myślę, że te wszystkie po prostu piękne sukienki kobiet na wybrzeżu karaibskim, kolorowe, które się kręcą, rozkładają, takie z koła cięte, no piękna sprawa.
A na ile te karnawały są komercyjne? Czy są pod turystów?
One nie są pod turystów. Karnawał w Pasto na pewno stał się turystyczną atrakcją, ponieważ wylądował na liście światowego niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Tutaj dużo turystów zaczęło przyjeżdżać, a dwa pozostałe to są jednak bardzo lokalne imprezy.
Opowiadam wam tutaj o różnych krajach, różnych kulturach. A co z Polską na Kolosach? Owszem, też jest, też można posłuchać. I dwie prezentacje, które zwróciły moją uwagę, to pierwsza z nich, za drzwiami, Polska pod jednym adresem, Krzysztofa Story. Krzysztof wpadł na pomysł, że pojedzie rowerem do miejsc, które mają ten sam adres. I będzie po prostu pukał do tych ludzi i rozmawiał z nimi. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, taki niecodzienny, kreatywny. Na samym początku było oczywiście ciekawość, jaki to ten adres, jaki adres, czy powie. Ale Krzysztof powiedział, że go nie zdradzi, bo nadal jeździ po Polsce, nadal słucha historii różnych ludzi, więc nie chce zdradzać tutaj tego adresu i nie chciał też w ten sposób zdradzać do końca swoich bohaterów, których często znajdował w mniejszych miejscowościach. Warto wspomnieć, że Krzysztof za tą opowieść otrzymał nagrodę dziennikarza. Natomiast druga to Shackleton w Tatrach, czyli opowieść Maksymiliana Rębisza. Ernest Shackleton był to irlandzki podróżnik, odkrywca, a także badacz Antarktydy. W latach 1914-16 brał on udział w wyprawie transantarktycznej. Na swojej drodze do Antarktydy napotkał kry lodowe, które uniemożliwiły mu dotarcie, przez co on i jego załoga musieli opuścić statek, będąc 160 km od Antarktydy. Shackleton wraz z kilkoma członkami załogi przeszedł przez Georgię Południową, wyspę w pobliżu Antarktydy, po to, żeby wezwać pomoc dla reszty załogi, która pozostała w innym miejscu. Na Georgii Południowej znajdowała się stacja wielorybnicza, do której on właśnie miał zamiar się udać. I wraz z załogą szedł tam przez 36 godzin, przeprawiając się przez górzysty teren Georgii. I Maksymilian Rębisz wpadł na pomysł, żeby oczywiście w innych warunkach zupełnie, ale w podobnym stroju i wykorzystując podobny sprzęt co Shackleton, przejść góry, ale w Polsce. Około 40 km w Tatrach, z Doliny Chochołowskiej do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Myślę, że to też jest ciekawy pomysł, ale wróćmy może do cieplejszych rejonów, bo chciałam wam powiedzieć jeszcze o Andamanach. Są to wyspy, a właściwie archipelag na Oceanie Indyjskim, który składa się z 576 wysp, z czego tylko 26 jest zamieszkanych. Także tutaj możemy śmiało powiedzieć, że są wyspy bezludne. Archipelag należy do Indii, mimo że dzieli go ponad 1000 km odległości. A na Andamany wybrała się para leśników, Ola i Tomasz Ramczykowscy. Ale skąd mieli pomysł, żeby pojechać się tam? Jak odkryli te wyspy?
Można powiedzieć przypadek, chociaż coraz mniej, szczerze mówiąc, wierzę w przypadki. Ale znaleźliśmy w Google, wpisując tropikalne miejsca, gdzie warto pojechać, właśnie Andamany, zupełnym przypadkiem. Wcześniej o nich nawet nie słyszeliśmy. Zobaczyliśmy zdjęcia i od razu zakochaliśmy się w tych rejonach. Niestety nie mogliśmy od razu tam pojechać, ponieważ jechaliśmy trochę w innym kierunku, na Indochiny. Ale to marzenie już zostało w naszych głowach. No i kiełkowało, wzrastało przez kolejne 8 lat i zdecydowaliśmy, że pojedziemy tam na naszą podróż poślubną. Zorganizowaliśmy sobie miesiąc urlopu, no i polecieliśmy akurat tam.
Czy jest to archipelag rajskich wysp?
Jak najbardziej rajskich. Uważam właśnie, że tak wygląda raj. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie wyglądał raj. Rośliny ciężko mi opisać, bo są tak zupełnie inne i różnorodne od naszych, że trudno jest coś powiedzieć. Jako leśnicy zwłaszcza staramy się zwiedzać lasy, podróżować po lasach i dlatego też tam troszeczkę sobie pochodziliśmy po lasach monsunowych tam rosnących. Najciekawsze na pewno są dla oka drzewa olbrzymy, które dorastają do 60 metrów wysokości nawet i w których koronach żyje połowa wszystkich biontów w całej dżungli. Poza tym drzewa mangrowe, mangrowce żyjące w słonej wodzie, potrafiące przetrwać słoną wodę. No a co do zwierząt, na pewno trzeba najbardziej uważać na krokodyle, węże morskie, z takim też się niestety spotkałem. W wodzie żyją tysiące różnych gatunków ryb tropikalnych, dugongi, czyli krowy morskie, takie inaczej zwane też syrenami, delfiny, żółwie morskie i tysiące innych gatunków. Ludność tubylcza głównie zajmuje się polowaniem albo na dzikie świnie żyjące w lesie, albo na ryby żyjące w wodzie, albo zbierają kokosy, które dają im wodę pitną i jedzenie w postaci orzecha kokosowego. Podpowiem tylko, że przez 65 tysięcy lat, jak żyją na tych wyspach, do dziś nie wymyślili sieci rybackiej. Przez cały czas polują na ryby z łuków. Turystycznie na szczęście są one jeszcze mało oblegane, ale z roku na rok coraz więcej na pewno tam się ludzi wybiera. Jest jedna taka typowo, można powiedzieć, komercyjna wyspa, Hewlak. Dość dużo ludzi tam jeździ, a reszta jest dość spokojna. Powiem tylko, że my jako turyści możemy pływać na wyłącznie 5 wysp całego archipelagu. Rząd indyjski dość chroni mocno tamte rejony, pod względem kulturowym głównie. No i nie chcą, żeby właśnie stało się z Andamanami to, co stało się chociażby z Tajlandem, czyli nadmierna komercjalizacja, można powiedzieć. My dostaliśmy się tam przy pomocy 2 autobusów i 6 samolotów. Można dostać się tam z Kalkuty statkiem, płynie się 2 dni. Od kilku lat słyszałem, że można też tam dolecieć z Tajlandii, że został otwarty jakiś przelot, ale jest to informacja niepotwierdzona.
Dzisiaj kończymy już relacje z kolosów. Mam nadzieję, że jeżeli nie byliście na tej imprezie, to w pewnym sposób wynagrodziłam wam ten niebyt i mam nadzieję, że w przyszłym roku wybierzecie się na tą ciekawą i bardzo dużą imprezę. Do usłyszenia, Monika Pławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das
Rauchverbot. You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
4 strony świata.